Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Piotr Ciborski, prawnik, zastępca dyrektora naczelnego do spraw personalnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ekspert prawa pracy, były inspektor pracy i zastępca okręgowego inspektora pracy na Pomorzu, autor i współautor kilkudziesięciu książek i poradników z zakresu prawa pracy. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy osoby niepełnosprawne podlegają takim samym zasadom w zakresie zatrudnienia, podejmowania pracy jak każda inna osoba? Czy są jakieś odrębne przepisy, które pracodawca musi stosować wobec nich?
Co do zasady, przepisy są powszechnie obowiązujące. Są pewne wyjątki dotyczące osób niepełnosprawnych, szczególnie związane z ich organizacją pracy, dotyczące czasu pracy, urlopów wypoczynkowych. Może być oczywiście rozszerzony zakres badań lekarskich. Inny trochę status mają też zakłady pracy chronionej, które na przykład w niektórych sytuacjach muszą mieć personel pielęgniarski cały czas zatrudniony, który tym osobom udzieli pomocy.
A dla pracodawcy, z czym to się wiąże? Czy to są jakieś dodatkowe obowiązki, ale może także jakieś przywileje, ulgi związane z tym, że pracodawca zatrudnia taką osobę?
Obowiązujący system prawny w Polsce pośrednio wymusza zatrudnianie osób niepełnosprawnych i w dobrym znaczeniu tego słowa, ponieważ przedsiębiorca, pracodawca, który nie ma 6-procentowego współczynnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, musi płacić składkę na tak zwany PFRON. I to jest pewien...
Państwowy Fundusz Rehabilitacji tak Osób Niepełnosprawnych. A jaka to jest wysokość składki?
Kilka procent. Bardzo różne są te określone zasady. To jest kilka procent funduszu wynagrodzeń i pracodawcy poniekąd powinni być zainteresowani. Pomijam już aspekty jakby wizerunku przedsiębiorcy, jakichś tych zadań społecznych, które realizuje biznes, chociażby ta słynna społeczna odpowiedzialność biznesu, to też jakby jest pewien wyznacznik tego, jaki to jest przedsiębiorca. Trzeba spojrzeć na statystyki. Osób niepełnosprawnych w Polsce jest po prostu mniej niż było. To nie chodzi o to, że my jesteśmy zdrowsi, tylko kryteria przyznawania niepełnosprawności się zmieniły kilkanaście lat temu i te zasady są rygorystyczniejsze. To jest po pierwsze. Po drugie, tu jest dużo mitów na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Generalnie ludzie osobę niepełnosprawną postrzegają jako osobę, która ma trudności w poruszaniu się, względnie osobę niewidomą.
Albo niepełnosprawną intelektualnie.
Intelektualnie. Oczywiście są takie osoby, ale to jest grupa relatywnie mała. Gro osób, chociażby w moim szpitalu zatrudnionych niepełnosprawnych, to są osoby, gdzie nie jest widoczna w ogóle niepełnosprawność. Ta ułomność jest tylko znana specjalistom, lekarzom i tym osobom, które z tymi osobami najbliżej pracują. To są osoby, które u mnie w szpitalu akurat muszą mieć sprawność fizyczną, bo to nie są zawody tylko medyczne, ale też inne zawody, gdzie ta sprawność jest potrzebna, ale dla mnie to ta ułomność no jest w pewnym zakresie problemem.
Niepełnosprawność, panie dyrektorze.
Niepełnosprawność, przepraszam, jest pewnym problemem, ale to pytanie, jak my patrzymy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo takie osoby może mieć nawet firma budowlana, ale gdzie? W administracji, w służbach pomocniczych. Tak samo mój szpital. Przecież te osoby nie są pielęgniarkami, które mają te ułomności, ani lekarzami, bo chociaż też takie osoby bywają w tej grupie zawodowej.
A w co może zyskać pracownik z niepełnosprawnością? On nie podlega takim samym przepisom, prawda? Jednak ma dużo więcej przywilejów.
Ma pewne przywileje związane chociażby z organizacją pracy. Mamy tam zapisy, że czas pracy osoby niepełnosprawnej o lekkim stopniu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 na tydzień. Natomiast osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu 7 godzin na dobę i nie więcej niż 35 na tydzień. Ale uwaga! Te ograniczenia po pierwsze nie dotyczą osób zatrudnionych przy pilnowaniu.
Czyli stróżów na przykład.
Na przykład ochroniarzy, portierów woźnych oraz, uwaga, co jest bardzo ważną przesłanką, tych przypadków, kiedy lekarz medycyny pracy orzeknie, że pomimo niepełnosprawności możesz pracować na zmiany i w porze nocnej, bo na przykład w moim szpitalu mamy sporo pielęgniarek niepełnosprawnych, które pracują nawet na nocki i mają systemy 12-godzinne. A według ustawy generalnie nie wolno mieć nadgodzin, pory nocnej, ani pracować dłużej niż 8.
Czyli tak naprawdę o tym, czy pracownik może pracować, decyduje lekarz medycyny pracy.
Zdecydowanie.
Bo w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności bardzo często człowiek ma napisane, że nie wolno mu pracować, właśnie jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, niezdolny do pracy.
Ale to jest dla innych celów, pani redaktor. To jest dla celów związanych z niepełnosprawnością, z orzekaniem o tej niepełnosprawności. Natomiast lekarz medycyny pracy oczywiście patrzy na to, oczywiście, ale przede wszystkim analizuje warunki pracy, środowisko pracy tej
osoby.
Czyli
to nie jest tak, że jak ktoś stanie się osobą z niepełnosprawnością, wróci do pracy po okresie rehabilitacji i leczenia i przyniesie takie orzeczenie pracodawcy, gdzie będzie napisane, że on jest osobą niepełnosprawną, nie będzie można go zwolnić z pracy, nie zostanie zwolniony. To nie jest powód do zwolnienia.
Powodem może być brak zdrowia do wykonywania konkretnych czynności, bo gdy mamy na przykład osobę, która fizycznie musi pracować typu pana z budowy zatrudnionego, no to on już nie może pracować jako budowlaniec na przykład na rusztowaniu. Prawdopodobnie takie będzie orzeczenie lekarskie. Ja bym tu był ostrożny, szczególnie zwalniać osoby, które stały się niezdolne do pracy na skutek wypadku przy pracy, ale mówię, mali przedsiębiorcy, małe zakłady pracy często nie mają wyjścia, bo nie są w stanie zapewnić tej osobie żadnego stanowiska pracy, bo pomocnicze na przykład zadania realizują firmy zewnętrzne, gdzie outsourcuje się tą działalność i wtedy na przykład takiego przysłowiowego budowlańca, ofiarę wypadku, no niestety trzeba będzie zwolnić.
A czy osoba, która uzyska orzeczenie o niepełnosprawności, musi je przedstawić pracodawcy?
I tu jest problem złożony, dlatego że przepisy żadne nie nakładają takiego obowiązku, ale patrząc na logicznie na to, jeżeli przedsiębiorca, pracodawca nie wie, że jest to osoba niepełnosprawna, nie podejmie właściwych środków zaradczych. No chociażby prosta rzecz, choć u mnie w szpitalu, załóżmy, że u jakiegoś pracownika stwierdzono epilepsję. No i teraz ten pracownik wykonuje zawód medyczny, jest pielęgniarką czy opiekunem. Ja nie jestem w stanie podjąć właściwych działań zaradczych, jak ja o tym nie wiem, a epilepsji, przepraszam, fizycznie nie widać. No i teraz taka osoba przeze mnie, jak ja mam informację jako pracodawca, że jest niepełnosprawna, ja to traktuję jako zmianę warunków zatrudnienia i kieruję taką osobę do lekarza medycyny pracy. Ale mówię, to też przepis tego nie reguluje. Ale to są zbyt duże zagrożenia, chociażby w kontakcie z pacjentem, że ja nie wiem, czy ta osoba stwarza, czy nie stwarza zagrożenia. Ja tu nie mówię o pracownikach administracyjnych, tylko tych osobach, gdzie jest bezpośredni kontakt z pacjentem.
A lekarzowi medycyny pracy już trzeba by było powiedzieć o niepełnosprawności, jeśli ona by mogła stanowić jakieś zagrożenie dla innych, na przykład.
Tak, pani redaktor, bo kodeks pracy enumeratywnie i prawo pracy wskazuje, jakie informacje możemy pozyskać. I teraz tutaj jest ciekawa sytuacja przy zatrudnieniu. Bo niby z kodeksu pracy nie wynika, że możemy się pytać o dysfunkcję, o niepełnosprawność, natomiast przepisy o ubezpieczeniu społecznym mówią jednoznacznie, że do ZUS-u trzeba wskazać, czy jest osoba niepełnosprawna, czy nie. Czyli moim zdaniem przy rekrutacji tego typu pytania są zasadne. Natomiast nie ma żadnych przepisów powszechnych dotyczących uprzywilejowania przy rekrutacji pracowników niepełnosprawnych, aczkolwiek są tu pewne wyjątki dotyczące jednostek budżetowych. Pamiętam w służbie cywilnej, u pracowników samorządowych, ale tam mamy administrację, całkowicie inny jakby stopień zagrożeń. Bo tak w przemyśle, no to trudno powiedzieć, że jak dwie osoby przejdą pomyślnie rekrutację, to zatrudnimy tą osobę, która, przepraszam, jest gorsza, ale jest niepełnosprawna, no ale nie ma tej sprawności fizycznej do pracy na przykład.
A czy jeśli na przykład, tak hipotetycznie, dojdzie do wypadku przy pracy i okaże się, że ktoś miał orzeczoną niepełnosprawność, o której pracodawcy nie poinformował, to może to mieć wpływ na przykład na jakieś kłopoty prawne tej osoby, jakąś odpowiedzialność?
Moim zdaniem to może być, ale to kwestia będzie indywidualnie rozpatrywana, bo jeżeli taka osoba ukryje swój aktualny stan zdrowia na przykład i nawet lekarzowi przy okazji badań nic nie powie, no to jest pewien problem, bo moim zdaniem to jest po prostu dziura w przepisach, bo moim zdaniem przepisy powinny być tak skonstruowane, że pracownik ma obowiązek dostarczyć pracodawcy, a ten ma niezwłocznie go skierować do lekarza medycyny pracy. Ale takich norm prawnych nie ma. I to oczywiście pewne ryzyko ponosi zawsze pracownik, chociażby podam przez analogię przykład pracownicy, która ukryje ciążę i stanie się coś z dzieckiem jeszcze nienarodzonym albo z jej przebiegiem ciąży i to jest wina pracodawcy. Jaka? Przecież on nie wiedział o tej ciąży, a może być na przykład czynnik jakiś chemiczny, biologiczny, niebezpieczny, fizyczny, typu promieniowanie i pracodawca o niczym nie wie.
Czy osoby z niepełnosprawnością mogą być zatrudniane w nadgodzinach zawsze pod każdym warunkiem? Nawet jeśli, rozumiem, że muszą się zgodzić na to, tak? Tak jak pan mówił, że jest taki przepis, który warunkuje pracę osób, które pilnują, tak? Przy pilnowaniu i też jeśli lekarz medycyny pracy się zgodzi. Ale na przykład wyjazdy w delegacje, można takiej osobie kazać pracować w nocy.
Tylko, że tutaj...
Czy to trzeba się dogadać wtedy, wynegocjować z pracodawcą te warunki, czy na przykład ja się zgodzę pracować w nadgodzinach, ale nie chcę pracować w nocy.
Tak, bo tutaj pani
to
redaktor,
jest okay?
Tak jak może uporządkuję tą swoją wypowiedź, pani redaktor, zatrudnianie w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, takiej osoby niepełnosprawnej, czy w systemach 12-godzinnych odbywa się według mechanizmu wniosek takiej osoby, kierujemy do lekarza medycyny pracy, czyli jest jakby domniemanie, że ona wyraża zgodę. I wtedy lekarz na przykład ocenia, że może być system dwunastkowy na przykład, albo nadgodzina, ale nie może być pory nocnej. Indywidualnie lekarz będzie ten temat analizował. Natomiast ciekawym problemem prawnym jest podróż służbowa, dlatego że polskie przepisy pewne ograniczenia w tym zakresie tylko stwarzają w przypadku osób takich jak kobieta w ciąży oraz rodzic dziecka do lat 4, co się zmieni na lat 8. Natomiast przeciwwskazań, żeby wydelegować osobę niepełnosprawną w podróż służbową po prostu nie ma, ale to może tylko i wyłącznie lekarz medycyny pracy przy badaniach lekarskich stwierdzić, że są przeciwwskazania, no chociażby utrudnione możliwości poruszania się na przykład. Albo że ta osoba zupełnie nie może pracować sama na stanowisku pracy, tym bardziej się nie może poruszać na przykład środkiem komunikacji publicznej sama.
Mówił pan też o tym krótszym czasie pracy dla osób z orzeczeniem stopnia umiarkowanego i znacznego. Dla takiej osoby, jeśli zmienia się jej warunki jej pracy, się zmienią z tych 8 godzin dziennie na te 7 godzin, może to się wiązać z obniżeniem wynagrodzenia, czy nie powinno?
Nie wolno tego obniżać, dlatego że to wprost wynika z ustawy o zatrudnieniu rehabilitacji, że ta osoba na przykład mając wynagrodzenie miesięczne otrzymuje je bez zmian, na przykład ma ktoś 5 tysięcy brutto i po orzeczeniu, dostarczeniu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu na przykład umiarkowanym, gdzie czas jest krótszy, też ma dostawać miesięcznie 5 tysięcy i mało tego, nawet jest tam wskazanie w przepisie, że nawet stawkę godzinową, jak ktoś by miał,
To trzeba jej podwyższyć.
Oczywiście, osobie, tak adekwatnie podwyższyć, że ma zarobić za 35 godzin tygodniowo tyle, ile otrzymywała dotychczas za godzin 40.
I to wszystko dotyczy pracowników, czyli tak. Osób, które mają umowę o pracę, tak. A nie są na kontraktach, umowach tak. Zlecenia i innych umowach.
Tak, dokładnie. Te regulacje, o których pani wspomina, ja mówiłem o tych ochronnych normach dotyczących czasu pracy czy też urlopów, dotyczą tylko osób zatrudnionych na etacie. Zleceniach tego nie ma.
Czyli na przykład osoby z niepełnosprawnością pracujące na umowę zlecenia albo na kontrakcie nie są w ogóle objęte tymi wszystkimi przepisami?
W zasadzie nie są objęte. Tak to wynika z przepisów.
Czy pracodawca może zmienić umowę, przenieść na inne stanowisko pracy osobę, która dostarczy mu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Czyli pracował dotąd, coś się stało, jest niepełnosprawność i czy wiąże się to ze zmianami?
Według przepisów to można to zmienić, tylko pewna jest tu ochrona. Jeżeli ktoś stał się niepełnosprawny na skutek wypadku przy pracy, to można mu zmienić stanowisko pracy na takie, które nie szkodzi jego aktualnemu stanowi zdrowia, ale on dostaje wtedy przez pół roku dodatek wyrównawczy. Natomiast w przypadku innych osób, gdzie jest orzeczenie z ogólnego stanu zdrowia, no niestety to się wiąże niekiedy ze zmianą stanowiska pracy, bo takiej osoby już na przykład nie można zatrudnić na stanowisku dotychczasowym, przechodzi do lżejszych prac.
To mówił pan o tym przysłowiowym budowlańcu. Tak,
dokładnie. I wtedy on przyjdzie pracować do magazynu czy gdzieś na przykład, no i dostaje mniejszą stawkę.
Ale jeśli jest taka zmiana w ramach, powiedzmy, kompetencji podobnych, to pracownik musi się na to zgodzić, czy może być przeniesiony bez zgody?
Bez zgody oczywiście, że może być przeniesiony, dlatego że pracodawca będzie później odpowiadał, co się stanie. Chociażby w moim zakładzie pracy, kiedy pielęgniarka pracuje na dwunastki, stwierdza się u niej orzeczenie lekarskie, dostarcza orzeczenie o niepełnosprawności, to ja powinienem ją przenieść na system podstawowy. I wtedy taka pani, jeżeli chce pracować w systemie równoważnym, musi o to zawnioskować. Ja tu muszę działania podjąć.
Piotr Ciborski, prawnik, zastępca dyrektora naczelnego do spraw personalnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ekspert prawa pracy, były zastępca okręgowego inspektora pracy na Pomorzu, jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest Piotr Ciborski, prawnik, zastępca dyrektora naczelnego do spraw personalnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ekspert prawa pracy. Rozmawiamy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, o prawach tych osób i prawach i obowiązkach pracodawców. Mówił pan poprzednio o dodatkowym urlopie z tytułu niepełnosprawności. To jest 10 dni rocznie dodatkowego urlopu. Czy dla wszystkich stopni niepełnosprawności w takim samym zakresie to obowiązuje? I kiedy ten urlop zaczyna przysługiwać? Od razu jak przyniesiemy orzeczenie, czy trzeba trochę odczekać?
Pani redaktor, ten urlop jest należny dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Czyli ktoś ma lekki, to nie przysługuje mu.
Absolutnie nie. Kiedy nabywamy do niego prawo? Nabywamy po roku od zatrudnienia, kiedy przedstawimy to orzeczenie lekarskie. Czyli na przykład ktoś dostaje orzeczenie lekarskie teraz, załóżmy 16 marca, dostarcza 17 marca, to 16 marca za rok dostanie pierwsze 10 dni dodatkowego urlopu. Tutaj bardzo ciekawą sprawą, którą muszą pracodawcy często rozwiązywać, jest ukrywanie niepełnosprawności, bo ludzie się obawiają o to, że pogorszy im się warunki pracy, bo ich się zwolni. Mają orzeczenia, nie dostarczają tych orzeczeń pracodawcy i wtedy powstaje taki dylemat, czy decyduje data wydania orzeczenia, czy też dostarczenia tego orzeczenia pracodawcy. Zgodnie z opiniami Biura Pełnomocnika Rządu do spraw zatrudnienia osób niepełnosprawnych decyduje data wydania orzeczenia przez na przykład miejski zespół. No i wtedy ten pracownik na przykład nie musi tak długo czekać, bo miał na przykład pół roku temu to orzeczenie, które nie dostarczył i teraz dostarcza.
A czy te 10 dodatkowych dni urlopu, one mogą przepaść, jak to się mówi, ktoś nie wykorzysta na przykład w danym roku? I co się z takimi wtedy tymi dniami wolnymi dzieje? One przechodzą na kolejny rok, potem znowu na kolejny rok? Jak to wygląda?
Uznaje się, że ta aktualnie obowiązująca ustawa z 97 roku ten urlop dla osoby niepełnosprawnej traktuje jako dodatkowy urlop wypoczynkowy. W związku z tym, jeżeli ktoś w danym roku z różnych względów chociażby zachoruje, nie wykorzysta tych dni, to one przechodzą na rok następny, a przedawniają się tak jak każde świadczenie pracownicze po 3 latach. Przykładam to na przykładzie. Mamy 2023 rok, minus 3, czyli 2020. Hipotetycznie osoba, która w latach ubiegłych już miała niepełnosprawność, może mieć teraz 4 urlopy zaległe, które jeszcze nie przepadły. Od 2020 do 2023.
Bo ta osoba ma jeszcze 26 na przykład dni zwykłych takich, jak wszyscy inni pracownicy. I teraz pytanie jest, jak ona z tych urlopów korzysta? Jak to kadrowcy, działy HR odpisują? Czy one najpierw odpisują ten urlop 26 dni, takich, które jest co roku, jeśli chodzi o ten zaległy urlop, czy rozliczają to odrębnie, razem na przykład?
Pani redaktor, to powiem tak, wszystko zależy od narzędzi informatycznych, które mamy w zakładach pracy. Są takie narzędzia, gdzie się różnicuje, czy urlop dodatkowy, czy urlop podstawowy. Są takie narzędzia...
Pytam o to dlatego, że ten urlop taki zwykły, 26-dniowy przepada, prawda? I one są trochę z odrębnych przepisów i to rozliczenie ma znaczenie. Czy mamy ten urlop, czy on nam przepadnie?
Dokładnie. Chociażby przepisy o świadectwach pracy mówią wyraźnie, że jak odchodzimy, to trzeba podać w świadectwie pracy liczbę dni, którą wykorzystaliśmy z pół tegorocznej, patrząc na urlop podstawowy i dodatkowy. To bardzo różnie wygląda w zakładach pracy. Generalnie to większość zakładów traktuje to jako sumę, czyli ma ktoś 36 dni urlopu, po prostu. No.
A czy za ten urlop dodatkowy przysługuje jakieś inne wynagrodzenie niż za urlop ten taki zwykły, 26-dniowy?
Skoro ustawa tego zatrudnienia rehabilitacji odrębnie nie reguluje, normalne wynagrodzenie, średnią tak zwaną urlopową, zmienne składniki z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
No teraz będą takie trochę trudniejsze tematy, bo uprawnieniem pracownika z niepełnosprawnością jest też zwolnienie od pracy w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Tak. Można wykorzystać w ciągu roku maksymalnie 21 dni. I czy to na przykład dotyczy też wyjazdów do sanatoriów, za które płaci NFZ, albo na tak zwaną prewencję rentową, za którą płaci ZUS czy KRUS?
Tak, to będzie takich sytuacji dotyczyło, że 21 dni urlopu tego tak zwanego, przepraszam, turnusu rehabilitacyjnego, bo tak to się fachowo nazywa.
To jest dodatkowo oprócz tych dni urlopowych naszych.
Dokładnie, tak? Dokładnie. To może być wykorzystane w tej formule, o której pani redaktor tutaj powiedziała.
Te zwolnienie od pracy przysługuje też w innej sytuacji, kiedy mamy wykonać jakieś badania specjalistyczne lekarskie na przykład, lub podać się zabiegom leczniczym, albo na przykład mamy, nie wiem, protezę do naprawy i nie możemy zrobić tego poza czasem pracy, czyli placówka, do której musimy się zgłosić, otwarta jest dokładnie tak samo jak nasza firma, jak nasze miejsce pracy i jeszcze mamy na przykład wskazaną godzinę, kiedy mamy się zgłosić. I czy to znaczy, że pracownik z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, bo rozumiem, że to tych dwóch grup dotyczy, nie musi brać na ten dzień urlopu albo zwolnienia lekarskiego, żeby tą wizytę odbyć?
Powinno to wyglądać w sposób następujący. Tak jak każde zwolnienie od pracy, chociażby oddawanie krwi, zgłaszamy to wcześniej pracodawcy, informujemy, że nas nie będzie i w tym przypadku konkretnym po na przykład udziale w jakimś takim zabiegu usprawniającym przedkładamy jakiś dokument potwierdzający ten fakt, że byliśmy i pracownik za te godziny czy dzień nawet nieobecności zachowuje prawo do wynagrodzenia, bo pracowca musi mieć jakieś potwierdzenie. Tak jak mamy oddawanie krwi chociażby, pani redaktor.
Czyli na przykład mamy skierowanie i to wystarczy pokazać to skierowanie, tak?
No ja bym skierowanie to jest za mało, bo pani redaktor, skierowanie może oznaczać, że miałem tam być, ale czy byłem? Tak samo krwiodawstwo może oznaczać, że mam umówioną wizytę, ale niekoniecznie tam trafiłem. Tak samo tu, że byłem tam na przykład na tych zabiegach, na tym świadczeniu i wtedy pracodawca za ten czas wypłaca mi normalne wynagrodzenie za pracę.
No ale to ten dokument, to co to powinno być?
Jakieś zaświadczenie, przepis tego nie reguluje. Tak jak mamy i przy krwiodawstwie jakieś zaświadczenie pokazać pracodawcy, że się było, z tego skorzystało. Chociażby tak samo jak i słynny temat porady lekarskiej. Jak nie mamy zwolnienia lekarskiego, to też nie przepis tego nie reguluje. Tego problemu. A jak usprawiedliwić nieobecność? Nie ma normy prawnej.
Nie może to być na przykład oświadczenie pracownika, który sam napisze, że tego i tego dnia będę albo byłem, przebywałem, odbyłem taką wizytę?
To pozostaje do uznania pracodawcy, bo za to przecież nikt nie wypłaca świadczenia, tylko pracodawca i on uznaje jakiekolwiek dokumenty. Ja bym był ostrożny, jeżeli chodzi o te oświadczenia, bym żądał zaświadczenia, ale mówię, z punktu widzenia prawa można przyjąć też oświadczenia.
Porozmawiajmy może o tym, jak zatrudnia się osoby z niepełnosprawnością. Taka rozmowa kwalifikacyjna osoby, która ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ona podlega takim samym
normalnym zasadom.
Nie ma czegoś takiego, że tutaj jakieś ulgi są w rozmowie kwalifikacyjnej.
No nie, no chyba, że mam jakąś bardzo specyficzną osobę głuchoniemą, wtedy może w grę wchodzić ktoś z rekruterów, którzy
dodatkowa zna język osoba migowy. Z językiem migowym.
Tak, chociażby pani redaktor. Tak, nie ma żadnych wyjątków tutaj.
Ale czy jeśli okaże się, że taka osoba przeszła pomyślnie nabór na stanowisko, ma pierwszeństwo w uzyskaniu zatrudnienia, czy jakieś właśnie fory z tego tytułu, że jest niepełnosprawna, czy są takie sytuacje i warunki, w których będzie uprzywilejowana? Bo mówił pan coś tutaj o tych urzędnikach, prawda?
Tak,
o pracach administracyjnych.
Tak. Pani redaktor, ustawa ta podstawowa w Polsce regulująca proces zatrudnienia i chociażby rekrutacji, no to kodeks pracy tego nie przewiduje. Jakiegoś uprzywilejowania. Natomiast ustawy szczególne, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, tam są regulacje, które wskazują chociażby to, że przy równej liczbie punktów w wynikach rekrutacji preferencja będzie dla osoby niepełnosprawnej.
Ale musi mieć tak samo dobrze wypaść na tej rozmowie, tak, jak wszyscy pozostali. Tak,
tak. Czyli... tylko że tam nie mamy najczęściej prac żadnych fizycznych, tam mamy typową pracę urzędniczą, że tak powiem, przy dokumentach, papierach, ale jednak przedsiębiorcy, którzy nas słuchają, albo chociażby moja branża, ochrona zdrowia, to jednak ta sprawność fizyczna jest no kluczem, podstawą, chociażby przy pracownikach medycznych.
Co się powinno zrobić, jeśli pracodawca narusza przepisy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? On łamie tą ustawę, tak?
No, droga jest bardzo prosta. No, dla mnie taka sytuacja...
Co będzie złamaniem? Właśnie tak z praktyki.
No, chociażby nieudzielenie osobie niepełnosprawnej urlopu dodatkowego, chociażby nie uznawanie ich tych usprawiedliwień na badania różne specjalistyczne, czy różną rehabilitację, chociażby nadgodziny dla osoby niepełnosprawnej.
Bez jej zgody.
Bez zgody. Co można zrobić? No, ja jestem zwolennikiem rozwiązywania konfliktów na poziomie zakładu pracy, czyli przede wszystkim zgłoszenie drogą służbową przełożonemu, gdy to nie pomaga, szefostwu firmy.
No bo najczęściej to przełożony każe na te nadgodziny się zgłosić.
Struktury są bardzo złożone. Wtedy oczywiście pozostaje nam zgłoszenie przełożonym, czyli nie zawsze oni są na miejscu, bo często pamiętajmy, że struktury są bardzo rozbudowane firm, czyli na najwyższy poziom do tej firmy, gdzieś do zarządu, ewentualnie komórka compliance, ale gdy nie ma takich struktur, jest to mały zakład pracy i rozmowa z szefem nic nie pomaga, to jest ostateczność zgłoszenie sprawy chociażby do Państwowej Inspekcji Pracy.
No to trzeba od razu skargę pisać, czy można się poradzić, co zrobić?
Oczywiście, bo wiadomo, Inspekcja Pracy od zawsze, gdy ja też pracowałem, udzielała porad prawnych. Inspektor pracy czy inny pracownik merytoryczny inspekcji wskaże, jak się w tej sytuacji zachować i może być jakaś próba rozwiązywania polubownego, czyli pracownik przedstawia jakąś opinię prawną z Inspekcji Pracy, jakieś stanowisko, może pewne są niedopowiedzenia na styku przełożony pracownik i wtedy dopiero może inspekcja interweniować. To już lepiej z urzędnikiem inspekcji porozmawiać.
To są sytuacje, kiedy naruszone są przepisy o zatrudnianiu, a mogą być też inne sytuacje, takie związane bardziej, powiedziałabym, z mobbingiem albo z jakimiś szykanami, czy powiedzmy nierównym traktowaniem osoby z niepełnosprawnością. Wtedy...
Tak, bywają takie przypadki. Literatura podaje takie przypadki, chociażby ostatnio kazusy, które były rozpatrywane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nadwagę się uznaje jako formę niepełnosprawności, też tak może być. No i wtedy no znowu ta sama droga, czyli do pracodawcy wystąpić z prośbą o zadziałanie, względnie zostaje skarga do inspekcji pracy. Tylko że to są rzeczy bardzo ocenne i subiektywne, to pojęcie dyskryminacji i nierównego traktowania, bo jeszcze raz powtarzam, to różnicowanie może wynikać z samego charakteru pracy tej osoby.
A osoba może też źle jakby interpretować te chociażby działania na przykład pracodawcy.
Dokładnie,
tak?
Bo pracodawca jest zmuszony pewne działania podejmować. Jak ktoś ma chociażby orzeczenia lekarskie negatywne dla niego, to musi go przenieść na inne stanowisko, a za tym może iść na przykład obniżenie wynagrodzenia, bo ktoś jakiegoś dodatku nie dostaje chociażby do wynagrodzenia, który był związany z tym pierwotnym stanowiskiem, które zajmowała ta osoba.
Jak pan tak ogólnie ocenia rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju? Bo wiele osób jednak ma problem ze znalezieniem pracy takiej dobrze płatnej. W czym jest problem? Czy osoby z niepełnosprawnością, które często no, są kompetentne, mają problem też z utrzymaniem tej pracy na dłuższym etapie?
Udzielę może przewrotnej odpowiedzi. Sytuację najlepiej reguluje sytuacja na rynku pracy. Jeżeli sytuacja na rynku pracy jest dobra i jest rynek pracownika, to też pracodawcy sięgają po osoby niepełnosprawne. To jest po pierwsze. Po drugie, wbrew pozorom, pandemia się przyczyniła w mojej ocenie do otwarcia wielu zakładów pracy dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego? Bo bardzo się rozpowszechniła praca zdalna. I to różnego rodzaju obszary, które dotychczas nie były realizowane w formie pracy zdalnej, jakieś doradztwo, call center, consulting i tak dalej, są z powodzeniem realizowane z domu, czyli taka osoba nie musi mieć tej sprawności fizycznej, pełnej możliwości poruszania się bez ograniczeń.
Tylko musi mieć narzędzia.
Narzędzia. No wtedy to mamy podobne rozwiązania dla rynku otwartego, czyli wyposażenie stanowiska pracy, wyposażenie chociażby w komputer, inne urządzenia. I to jest moim zdaniem, pandemia się przyczyniła do tego, że na rynku takie osoby są bardziej pożądane. Poza tym podkreślam, głód pracownika, to pracodawcy sięgają po te trudniejsze pewne obszary, gdzie na przykład osoba jest związana na przykład z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny, na osoby niepełnosprawne, panie w ciąży i tak dalej, i tak dalej.
Panie dyrektorze, bo trzeba jako pracodawca też mieć dużo odwagi, żeby na przykład zatrudnić, takiej cywilnej odwagi, żeby zatrudnić na przykład pielęgniarkę, która porusza się na wózku inwalidzkim.
No u mnie pomimo bardzo dużej grupy pielęgniarek takiej osoby nie ma. No może to jest szpital specjalistyczny i taka osoba...
Ale na świecie tak pracują.
Na pewno, na pewno. Ja podejrzewam, że u mnie w szpitalu, skoro jest tak ogromny...
Gdyby przyszła taka pielęgniarka do pracy?
Nie,
spełniałaby wszystkie kryteria merytoryczne?
U mnie są różne przypadki różnych osób z dysfunkcjami również. I podejrzewam, że w moim szpitalu też dla niej jakieś stanowisko by się znalazło, ponieważ takie osoby to nie tylko czynności pielęgnacyjne przy pacjencie, ale również inna sfera analiz różnych, merytoryczna wiedza jest potrzebna. Tutaj też. Przygotowanie masy dokumentów, instrukcji, procedur, gdzie ta wiedza jest potrzebna niesamowita po prostu. A poza tym w systemie ambulatoryjnym taka osoba mogłaby też pracować, kiedy tutaj sprawność poruszania nie jest taka wymagana, wielka chociażby.
Piotr Ciborski, prawnik, zastępca dyrektora naczelnego do spraw personalnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ekspert prawa pracy, były zastępca okręgowego inspektora pracy na Pomorzu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za przyjście do studia.
Dziękuję.
Program zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.